Polska Pomoc. Podcast.
Pomoc humanitarna jest pierwszą i podstawową rzeczą, która ratuje życie ludzi w sytuacjach kryzysowych. Są to katastrofy naturalne, takie jak trzęsienia ziemi i tsunami, bądź katastrofy wywołane działalnością człowieka, w tym wojny, ale także zmiany klimatyczne. Tysiące, a w skali globu miliony uciekinierów potrzebują natychmiastowego wsparcia, żeby pozostać przy życiu. Ostatnio do długiej listy nieszczęść, z którymi ludzkość może sobie poradzić wyłącznie poprzez solidarność i empatię, wyrażoną właśnie w formie pomocy humanitarnej, doszła jeszcze pandemia koronawirusa. Podcast został zrealizowany w związku ze Światowym Dniem Pomocy Humanitarnej, obchodzonym 19 sierpnia 2021 roku. O tym, w jaki sposób Polska udziela wsparcia tego rodzaju za pośrednictwem polskiej pomocy, rozmawiam z Sylwią Hasbun z Caritas Polska, Rafałem Dzięciołowskim, prezesem Fundacji Solidarności Międzynarodowej i z Małgorzatą Olasińską-Hart z Polskiej Misji Medycznej. Caritas jest jedną z najbardziej znanych organizacji niosących pomoc na całym świecie. Sylwia Hasbun, koordynatorkę programu Rodzina Rodzinie, pytam o pomoc humanitarną niesioną przez Caritas Polska we współpracy z Polską Pomocą.
Są właśnie, można powiedzieć, dwa rodzaje sytuacji, które sprawiają, że pomoc humanitarna jest potrzebna. Pierwsza to w wyniku na przykład katastrof naturalnych, a druga to w wyniku na przykład konfliktów zbrojnych czy konfliktów w jakiś sposób politycznie uwarunkowanych. Ja akurat zajmuję się Bliskim Wschodem, stąd tutaj o wiele częściej mamy do czynienia właśnie z sytuacjami konfliktów różnego rodzaju, bo czasem Bliski Wschód zlewa się w taką jedną dużą całość, a tak de facto tam każdy kraj ma inną specyfikę. Zazwyczaj właśnie kończy się tak samo, że rosną potrzeby humanitarne i one wszędzie rosną w taki sam sposób, natomiast inne są przyczyny. Więc pomoc humanitarna właśnie to jest taki, można powiedzieć, plaster na ranę, czyli bardzo dużo osób zna to porównanie dać wędkę czy rybę, no to pomoc humanitarna to jest właśnie dawanie tej ryby, czyli zaspokajanie podstawowych potrzeb przeżycia, żeby osoba miała gdzie spać, miała co zjeść, miała w co się ubrać. Na tym właśnie polega pomoc humanitarna. W przypadku polskiej pomocy już przez kilka lat mieliśmy okazję wspierać syryjskich uchodźców w Jordanii oraz najuboższych Jordańczyków. Właśnie w tym projekcie nawet mieliśmy taki obowiązek, żeby zawrzeć komponent wsparcia właśnie lokalnej społeczności, bo akurat ta destabilizacja kraju sprawiła, że właśnie zubożało również społeczeństwo jordańskie. I akurat to był projekt wsparcia w zakresie schronienia, czyli tam pomagaliśmy uchodźcom tak zwanym miejskim, po to, żeby mogli wynajmować mieszkania. Wielu uchodźców już, wiadomo, no, mieszkanie w namiocie w obozie dla uchodźców to nie jest coś, o czym człowiek marzy, a szczególnie jeżeli to ma trwać kilka lat, o ile nie dłużej. Stąd właśnie uchodźcy miejscy, czyli osoby, które są uchodźcami, ale nie chcą mieszkać w obozach dla uchodźców, chcą wynajmować mieszkania i właśnie wspólnie z Polską Pomocą umożliwialiśmy to przez wiele lat setkom rodzin jordańskich i syryjskich w Jordanii. Mamy głęboką nadzieję to zaangażowanie kontynuować.
Wspomniałaś o katastrofach naturalnych, które też wpływają na pomoc humanitarną, czy na potrzeby udzielania pomocy humanitarnej. Czy w waszej praktyce, w praktyce Caritasu, trafiliście na sytuację, w której musieliście nieść pomoc humanitarną właśnie na skutek katastrof wywołanych chociażby zmianami klimatycznymi?
Jeżeli chodzi o ten zakres, region, można powiedzieć, którym ja się zajmuję, no to tam nie mieliśmy do czynienia z taką sytuacją. Na pewno niesiemy pomoc wtedy, kiedy choćby, nie wiem, pojawia się trzęsienie ziemi, czy pojawia się tsunami, czy jakakolwiek inna katastrofa naturalna, to wtedy odzywają się od razu do nas nasi partnerzy z Caritas na całym świecie, bo to też warto podkreślić, że Caritas jest prawie w każdym kraju na świecie. Jest niewiele takich państw na świecie, które nie mają swojej Caritas i wtedy my w ramach tej sieci kontaktujemy się i jesteśmy w stanie zareagować praktycznie od razu na wypadek właśnie takiej katastrofy. Jeżeli chodzi o zmiany klimatyczne, to Caritas jest dosyć nowa w temacie, w sensie takim, że nasz dział ekologii istnieje od około 2 lat. I tutaj dopiero rozwijamy nasze kompetencje, nasze know-how w tym względzie i na pewno pojawi się więcej tego tematu również w kontekście tej pomocy zagranicznej, bo póki co skupiamy się przede wszystkim na rzecznictwie, na poszerzaniu świadomości i na promowaniu tych postaw ekologicznych, ale wiadomo, że to jest o wiele szerszy temat i koniecznie trzeba się tym zająć również w kontekście właśnie tych katastrof humanitarnych, które wynikają właśnie z tego powodu.
Jak wygląda procedura niesienia pomocy humanitarnej? Bo o ile wiemy, że jeżeli konflikt trwa długo, jest czas w pewnym momencie się przygotować, wiadomo, informacje spływają i tak dalej, natomiast jeżeli sytuacja jest nagła, jak wygląda reagowanie?
Akurat w sieci Caritas mamy to piękne partnerstwo, braterstwo, które polega na tym, że jesteśmy w stanie skontaktować się od razu z miejscem, w którym coś się wydarzyło, czy to na Chorwacji, czy to gdzieś w Azji, czy to gdzieś w Afryce. Od razu lokalna Caritas przygotowuje tak zwany rapid response, czyli to jest zazwyczaj taki projekt, który trwa kilka tygodni. Tak na przykład było choćby po wybuchu w Bejrucie, który akurat nie był katastrofą naturalną, ale ten sam mechanizm wtedy zadziałał. I Caritas z całego świata mogą poprzez wsparcie finansowe na ten apel odpowiedzieć. Kolejnym krokiem jest tak zwany emergency appeal, który już zazwyczaj trwa rok. I to jest znowu pomoc humanitarna, natomiast to nie jest to szybkie wspomaganie tuż po katastrofie, czyli właśnie wtedy, kiedy trzeba kupić na przykład koce, postawić namioty. Emergency appeal to jest na przykład wsparcie żywnościowe, jakieś drobne remonty, jeżeli na przykład doszło do uszkodzenia domów. Kolejnym typem takiego wsparcia pomocy humanitarnej to jest w przypadku właśnie przedłużających się konfliktów. Tu zazwyczaj w przypadku katastrof naturalnych to już nie ma miejsca na właśnie ten typ wsparcia, bo w przypadku katastrof naturalnych, no to po tym jak już otrząśniemy się właśnie z tego, co się wydarzyło, od razu powinna wchodzić pomoc rozwojowa, czyli ta, która sprawia, że wracamy do tego, co było. W przypadku konfliktów zbrojnych to często jest niemożliwe i te konflikty się ciągną latami i nie jest możliwe wprowadzanie jeszcze tej pomocy rozwojowej, więc wtedy wprowadzamy coś takiego, można powiedzieć, pomiędzy, czyli takie działania, które mają już znamiona tej pomocy rozwojowej, czyli na przykład wsparcie dla małych przedsiębiorstw, co nie jest jeszcze ogromną inwestycją, jak na przykład budowa szpitala, czy odbudowa szkoły, ale jest już jakimś impulsem dla tej lokalnej społeczności, żeby mogła powoli stawać na nogi. Więc to też robimy akurat w Syrii i wychodzi nam to bardzo dobrze. Jest to bardzo dobrze odbierane przez lokalną społeczność. Bardzo oni tego potrzebują. Ja osobiście uważam, że w idealnym świecie to w ogóle nie potrzeba byłoby nieść pomocy. Natomiast to mnie jako pracownika humanitarnego bardzo boli, że w ogóle coś takiego jest konieczne w kontekście właśnie przedłużających się konfliktów. Jest to jednak dla tych ludzi najbardziej wykańczające, bo w momencie, w którym coś się dzieje strasznego, no to ludzie jeszcze mają taki survival mode, że tylko żeby przetrwać, nie? Że jak pali się dom, to wszyscy myślą tylko, żeby zgasić ten pożar. A później, jak już opada kurz, wyjeżdżają media, już przestają się tym interesować, zostają ludzie sami i patrzą na te zgliszcza. I to jest to porównanie, które właśnie można przyłożyć do tej sytuacji w wielu krajach, choćby na Bliskim Wschodzie, gdzie te konflikty się przedłużają. Już nie tylko lata, ale wręcz dekady. I to jest najbardziej dla ludzi wykańczające, bo później one powoli się stają konfliktami zapomnianymi. I mnóstwo ludzi żyje naprawdę tylko i wyłącznie z pomocy organizacji pomocowych. I wbrew temu, co niektórym się wydaje, wcale to nie jest dla nich sytuacja komfortowa i wcale sobie nie życzą takiego życia.
A jak wygląda w sytuacjach, kiedy potrzebna jest pomoc humanitarna, współpraca chociażby z polską pomocą, gdzie przecież wsparcie jest projektowe, a więc planowane, dłuższe?
Polska pomoc przygotowuje plany swojego wsparcia na konkretne regiony i na konkretne też tematy, można powiedzieć, tego wsparcia, czyli czy to na przykład jest właśnie schronienie, czy to jest pomoc żywnościowa, czy to jest na przykład pomoc w zakresie zdrowia. Różne mogą być te tematy pomocy. To jest również w pewien sposób koordynowane łącznie z tą międzynarodową pomocą niesioną przez inne organizacje, inne kraje, po to, żeby po prostu wypełniać luki, które są właśnie w tej mozaice potrzeb, która jest w danym miejscu. No i oczywiście to też w pewnym sensie zależy od profilu organizacji, która daną pomoc niesie, bo niektóre organizacje się na przykład specjalizują w jakimś konkretnym temacie i wtedy lepszej jakości jest ta pomoc, kiedy są w stanie właśnie udzielić te organizacje, które się w niej specjalizują. Więc to jest, można powiedzieć, wypadkowa tych wszystkich czynników. Ostatecznie kończy się na tym, że pojawia się konkurs raz do roku, na który można napisać wniosek, ofertę i my jako Caritas oczywiście również w tych konkursach uczestniczymy. Staramy się również patrzeć na to w pewnym sensie strategicznie, żeby to nie był tylko właśnie projekt oderwany od tutaj się zaczyna i tu się kończy, ale żeby on był częścią jakiejś dłuższej interwencji. Tak jak na przykład w Jordanii to wsparcie trwało faktycznie kilka lat. I bardzo dobrym też rozwiązaniem jest to, że można składać projekty modułowe, czyli wtedy nie jest to takie rok w rok, ale faktycznie jest to już przynajmniej na 2 lata, a w projektach rozwojowych nawet na 3 można sobie rozpisać te działania i to jest naprawdę bardzo pomocne przede wszystkim dla tych osób, które z tej pomocy korzystają, ale też dla organizacji, które to realizują, bo też na przykład napisanie takiej oferty to też jest jakiś nakład pracy, na który trzeba poświęcić czas, ale to jest po prostu życie w organizacjach niosących pomoc.
Fundacja Solidarności Międzynarodowej jest przykładem tego, jak ogromny wpływ na potrzeby humanitarne i sposób udzielania pomocy miała i nadal ma pandemia COVID-19. Organizacja, którą kieruje Rafał Dzięciołowski, musiała szybko przystosować się do nowych warunków.
Do czasu pandemii fundacja właściwie nie mogła się angażować wprost w takie projekty, bo statut to wykluczał, ale od momentu, kiedy Ministerstwo Spraw Zagranicznych dostrzegło potrzebę posiadania takiego instrumentu, który pozwoli im na bardzo szybką realizację zadań podyktowanych sytuacją międzynarodową, dokonano zmiany statutu fundacji, mamy możliwość takiego działania. Działania z zakresu pomocy humanitarnej to są działania wynikające wprost niemalże z nazwy i idei, która przyświeca działaniu fundacji, czyli tej najbardziej dosłowny sposób rozumianej solidarności międzynarodowej. I pandemia była dla nas zagrożeniem, ale była też szansą pokazania, że to nie jest martwy slogan, tylko za tym kryje się realne przesłanie.
Czyli w rzeczywistości czym się ta solidarność wyraziła?
W dwojakiego rodzaju działaniach. Pierwsze, mało spektakularne, ale bardzo praktyczne, to było przeorganizowanie pracy i budżetów naszych biur, które mamy w Kiszyniowie, Tbilisi i Kijowie i natychmiastowa odpowiedź na lokalne potrzeby głównie naszych stałych partnerów, z którymi pracujemy od wielu lat, którzy zgłaszali to, co w tym początkowym okresie pandemii było potrzebą właściwie wszystkich. Brak masek, brak fartuchów, brak środków dezynfekcyjnych, potem brak respiratorów, brak pulsoksymetrów, tego podstawowego, takiego elementarnego sprzętu potrzebnego w dużej liczbie. I te biura przekazały część środków, bądź same dokonywały zakupów i przekazywały to bezpośrednio do osób potrzebujących, czyli do szpitali lokalnych, do przychodni, do domów opieki, do środowisk, z którymi współpracowaliśmy. I to była ta pierwsza reakcja, nasza wewnętrzna, fundacyjna. W sumie skala finansowa może jest niewielka, bo to jest nieco ponad 1 000 000 zł, ale szybkość reakcji i to, że trafialiśmy w punkt, w potrzebę wprost zgłaszaną, to był nasz duży atut. Pierwsze 3 miesiące. A z drugiej strony wzięliśmy udział w tej wielkiej akcji Solidarności na poziomie państwowym, czyli organizacji konwojów z pomocą antykowidową. I to robiliśmy już w ścisłej współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych na zlecenie Departamentu Współpracy Rozwojowej i we współpracy z polskimi, głównie spółkami Skarbu Państwa, takimi wielkimi jak Orlen, KGHM, Polfa Polska, jak Ministerstwo Obrony Narodowej, które wspierało nas logistycznie. Transport był głównie ze strony Wojska, Państwowej Straży Pożarnej, Policji Państwowej także w przypadku jednego z konwojów.
Dokąd te konwoje trafiły?
Do krajów Partnerstwa Wschodniego w sposób naturalny, bo ten obszar jest obszarem naszego szczególnego zaangażowania i zainteresowania, a też i szczególnych potrzeb w tamtym czasie, a także na Bałkany Zachodnie, do Azji Centralnej i na Kaukaz, do Gruzji, do Azerbejdżanu i do Armenii. W Azji Centralnej to był Kazachstan i Uzbekistan, a kraje Partnerstwa Wschodniego. Przede wszystkim koncentrowaliśmy się na tych krajach, które zgłosiły takie zapotrzebowanie do instytucji międzynarodowych, bo taka jest jakby model działania, że kraj występuje i nasza odpowiedź wtedy jest odpowiedzią na prośbę danego kraju.
Czyli nie było szans, żeby Białoruś się na tej liście znalazła?
Była, ponieważ paradoks polega na tym, że Białoruś wystąpiła o pomoc antykowidową. Znaczy narracja oficjalna była taka, że COVID-u praktycznie nie ma, tak? Prezydent opowiadał o tym, jak to traktor plus samogon plus zaoranie pola zabezpiecza przed wszystkim, ale jednocześnie Białoruś wystąpiła o wsparcie antykowidowe i Polska była tym pierwszym krajem, który dwukrotnie odpowiedział, organizując konwoje. To jest pewien paradoks zresztą w ogóle tego systemu władzy na Białorusi, który jest mocno taki zakłamany, tak? I wtedy już był, to było widać właśnie w tych działaniach. Oni oficjalnie głosili, że nie ma pandemii, a praktycznie doskonale sobie zdawali sprawę z zagrożenia i skali niewydolności ich systemu opieki zdrowotnej. Te konwoje białoruskie zresztą były dość specyficzne, bo największy, jaki w ogóle fundacja zorganizowała, liczący ponad 40 samochodów, to był właśnie konwój białoruski wyekspediowany w czerwcu, a więc na 2 miesiące przed pamiętnymi wydarzeniami po wyborach, po quasi-wyborach. Wtedy jeszcze oczywiście nikt z nas nie miał świadomości, że zbliżamy się do punktu zwrotnego w historii Białorusi. Natomiast był on podyktowany wolą wskazania takiej praktycznej solidarności między Polakami i Białorusinami. Oczywiście on był robiony przez instytucje państwa polskiego dla państwa białoruskiego. Oficjalnym odbiorcą było Ministerstwo Zdrowia Białorusi. Niemniej jednak ten wymiar medialny, na tyle, na ile było to możliwe, wskazywał wyraźnie, że jest to gest wobec narodu białoruskiego, wobec społeczeństwa białoruskiego, gest solidarności. Zresztą wprost w oficjalnej narracji do tej solidarności też lat 80., a więc tej podmiotowości społecznej, żeśmy się odwoływali już wtedy.
Co znajdowało się w tych konwojach?
Standardowy zestaw potrzeb, powiedziałbym, podstawowych, które wtedy te kraje zgłaszały. To znaczy środki ochrony osobistej dla lekarzy i ludzi, czyli fartuchy medyczne, przyłbice, maski, w dużych liczbach płyn dezynfekcyjny produkcji polskiej. Były tam też testy, był tam też bardziej rozbudowany sprzęt medyczny w zależności od tego, o co zwracało się nasze państwo. W paru wypadkach były tam również respiratory, pulsoksymetry oczywiście oraz inne przyrządy niezbędne do zwalczania pandemii czy do zabezpieczania personelu medycznego. Wartość ogólna, którą żeśmy na koniec roku podliczyli, to było 55 milionów złotych, wartość przekazanych materiałów.
To jak na fundację, która jeszcze niedawno nie miała tego w swoim statusie, to niewątpliwie rodzi pewną zazdrość i też pytanie o przyszłość, bo skoro już pomoc humanitarna została wpisana, to dosyć naturalne jest pytanie, jak państwo do tego zapisu teraz podchodzicie, myśląc o przyszłości. Czy tworzone są jakieś projekty, programy, myślicie o tym, już pomijając sam COVID, ale inne potrzeby humanitarne na wschód od nas, może w innych częściach świata?
My przede wszystkim, i podejrzewam, że tak samo myślę o tym MSZ, traktuje fundację jako taki instrument szybkiego reagowania. Czyli jednak będziemy traktowali działania o charakterze humanitarnym jako działania interwencyjne. No i ponieważ pandemia nie minęła, to dalej działamy jakby pod wpływem tej pandemii. Szykujemy właśnie konwój na Ukrainę. To jest odpowiedź w ramach procedur NATO na prośbę Ukrainy. Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych przygotowała odpowiednie materiały i podejrzewamy, że uda nam się taki konwój niemały, liczący też kilkadziesiąt pojazdów, na Ukrainę wyekspediować zgodnie z ich oczekiwaniami. Oczywiście, że byłoby bardzo dobrze, gdybyśmy znaleźli formułę pracy w wymiarze humanitarnym, ale nadal wydaje się, że strategiczny akcent naszej aktywności to będzie współpraca rozwojowa i to się nie zmieni. I ten charakter współpracy długoterminowej, systemowej, realizowanej na różnych poziomach, pozostanie naszym leitmotywem. Natomiast jeżeli będziemy mogli tylko być pomocą dla Ministerstwa Spraw Zagranicznych w sytuacjach kryzysowych, no to oczywiście tego się podejmiemy. Było to duże wyzwanie dla nas w ubiegłym roku, ponieważ ta skala wartości przekazanych środków wielokrotnie przekraczała budżet fundacji dotychczasowy i ona przekracza też obecny budżet fundacji. W związku z tym wymagało to mocnego wysiłku organizacyjnego, przemyślenia struktury fundacji. Dzisiaj mamy już taki zespół, który w gotowości jest. Jest też praktycznie sprawdzony w ubiegłorocznych działaniach. Wiemy, jak wyglądają procedury odprawy pomocy humanitarnej w różnych krajach. To jest bardzo ważne po prostu, żeby móc przystąpić do działania z marszu i żeby ludzie, którzy podejmują te działania, nie popełniali fałszywych kroków, żeby po prostu wiedzieli, jaka jest praktyczna droga działania. Wtedy czas realizacji takiego konwoju istotnie się skraca, a czas jest głównym czynnikiem z kolei motywującym rząd do podjęcia tego działania.
Polska Misja Medyczna we współpracy z Polską Pomocą realizuje projekty humanitarne w irackim Kurdystanie i w Jordanii. Sytuacje ludzi, których życie zburzyły konflikty, pogarszają konsekwencje zmian klimatycznych, o czym mówi Małgorzata Olasińska-Hart.
Projekty finansowane przez Polską Pomoc w ramach konkursów na pomoc humanitarną to przede wszystkim Bliski Wschód. Dla nas to Jordania i iracki Kurdystan. To jest pomoc medyczna dla kobiet i dzieci, które mieszkają w obozach bądź w nieformalnych obozowiskach. To także zapewnienie pomocy medycznej najuboższym mieszkańcom Jordanii czy irackiego Kurdystanu w ramach działających klinik mobilnych i też ośrodków zdrowia.
I jak to w praktyce wygląda?
W irackim Kurdystanie pracujemy w kilku obozach już od 4 lat na terenie guberni i Erbil. I jeżdżąc tam mogę na własne oczy zobaczyć zmiany. Mogę zobaczyć zmiany w takim obozie Baharka, w którym mieszka 4600 osób. Są to przesiedleńcy iraccy, głównie irackie kobiety z dziećmi. To jest obóz, który ma zarówno takie bardzo proste, wręcz prymitywne schronienia, jakim są namioty czy uszyte zadaszenia ze ścianami z brezentu, ale też są domy, które są postawione na podmurówkach. Prowadzimy tam centrum zdrowia. Jest to taka mała przychodnia pierwszej pomocy medycznej, głównie dla kobiet, ponieważ zatrudniamy ginekologa oraz pediatrę i też lekarza rodzinnego, który też ma specjalizację internisty. Zgłaszają się tam kobiety z obozu, które nie mają funduszy, nie zarabiają, ponieważ jeżeli którykolwiek z mieszkańców obozu ma pracę, jest to zawsze mężczyzna, musi wyjechać poza obóz, na przykład do Erbilu, żeby tą pracę codziennie wykonywać, a kobiety w obozie właściwie wegetują latami, no dopóki ta sytuacja się nie zmieni. W związku z czym one nie mają ani tak naprawdę prawa decyzji, ani funduszy, żeby opuścić obóz i iść do lekarza. I ta pomoc medyczna w obozie, która jest organizowana przez nas, finansowana przez program Polska Pomoc, jest po prostu niezbędna. Bez nas tam nie ma żadnej pomocy medycznej. Jesteśmy jedyną organizacją w tych obozach, która ma pomoc medyczną. Właściwie część pacjentek poznaje już po latach jeżdżenia do tego obozu i mamy taką historię kobiety, która jest samotną matką 5 dzieci, ma na imię Edith. Ona uciekła z terenów Iraku, który został zajęty przez Państwo Islamskie i rodziny irackie uciekały, to są tereny graniczne z Syrią, uciekały do Kurdystanu, który jest autonomicznym regionem na terenie Iraku i jest względnie bezpieczny. Nie odnotowano tam ani bojówek ISIS, ani też dużych działań zbrojnych w trakcie, kiedy wojna w Syrii miała taki dość ostry charakter. Ona zdecydowała się uciec z dziećmi i też z mężem, będąc w ciąży, który, żeby zapewnić tej rodzinie bezpieczeństwo, powiedział, żeby ona wyjechała pół godziny wcześniej, przeszła przez rzekę do Kurdystanu, a on opuści ich wieś pół godziny później, żeby nie narażać jej na zatrzymanie. Dlatego, że wszyscy mężczyźni uciekający z Iraku na teren Kurdystanu musieli przejść przez checkpointy Państwa Islamskiego, udowodnić, że nigdy nie byli na przykład żołnierzami, policjantami, nie pracowali w służbach mundurowych albo też nie pełnili jakichś ważnych funkcji społecznych, nie byli burmistrzami, merami miast. Po prostu byli zwykłymi ludźmi, którzy no, uciekają, bo jest wojna i chcą po prostu być w bezpiecznym miejscu ze swoimi dziećmi. Ponieważ jej mąż był właśnie osobą taką zapobiegawczą i opiekuńczą, no, chciał uchronić tę rodzinę od zatrzymania. No i rzeczywiście Edith przeszła rzekę bezpiecznie, razem z innymi kobietami i dziećmi. była w kontakcie z mężem i mąż zawiadomił ją, że dotarł do checkpointu i tutaj ich kontakt się urwał i od no właściwie 2,5 roku ona nie ma z nim kontaktu. No właściwie możemy no z bliskim 100% prawdopodobieństwem stwierdzić, że on został zatrzymany i po prostu rozstrzelany przez państwo ISIS i nigdy rodziny nie zobaczy. Ona urodziła w obozie synka, piąte dziecko, które ma zespół Downa i chorobę serca. I myśmy ją spotkali po raz pierwszy, kiedy to dziecko miało 3 miesiące. I ona wiedziała, że to jest dziecko niepełnosprawne. To było dla niej oczywiste, że ten syn ani nie wygląda, ani się nie rozwija, tak jak jej poprzednie dzieci. Ale dzięki naszej pomocy i dzięki naszej klinice w obozie, ona może leczyć to dziecko, jeżeli chodzi o chorobę serca, ponieważ dostaje skierowanie do szpitala w Erbilu i jest wieziona naszym ambulansem na dodatkowe specjalistyczne badania kardiologiczne dla tego dziecka w Erbilu i też może leczyć pozostałe dzieci. To jest dla niej bardzo ważne. Widziałam się z nią jeszcze 3-krotnie. Teraz jej synek ma jakieś 2,5 roku. Na szczęście zaczął raczkować i będzie chodzić, no ale jest dzieckiem, które będzie wymagało całe życie jej opieki, a ona niestety nie wie, jak to życie się potoczy.
Tragiczna historia związana z wojną, która się toczyła, związana z konfliktem, z polityką. Natomiast widzimy, wiemy, że również zmiany klimatyczne powodują wzrost zapotrzebowania na pomoc humanitarną. Z perspektywy polskiej misji medycznej, jak to wygląda?
Niestety fale upałów docierają nie tylko do nas. One tak naprawdę są odczuwalne na całym świecie i też na Bliskim Wschodzie. To są temperatury często dochodzące do 50 stopni Celsjusza. Byłam raz w obozie dla uchodźców Iraku, na terenie Iraku, w takim regionie Garmian, którego nazwa właśnie znaczy upalny, gorący. Temperatura wynosiła 51 stopni i rząd w Bagdadzie zamknął Irak, powiedział, żeby ludzie nie przychodzili do pracy. Nie dlatego, że się troszczył o obywateli, ale dlatego, że prąd, który pobierały klimatyzacje w biurach, powodowało, że musiały być ograniczenia dostaw prądu do zwykłych mieszkań i do sklepów, a to było bardzo dla ludzi uciążliwe, no bo kiedy ma się odcięty prąd w domu, to znaczy, że nie działa lodówka i że ta żywność się psuje. Kiedy nie ma prądu w sklepie, to znaczy, że wszyscy ociekają potem i sklep się zamyka. W związku z czym Bagdad zamknął biura, poprosił ludzi, żeby nie chodzili do pracy przez kilka dni, kiedy minie ta fala upałów i kiedy będzie można już włączyć mniejszą ilość klimatyzatorów bądź nastawić je na niższe temperatury. Olbrzymim problemem upały są w obozach w Idlib na terenie Syrii, gdzie ludzie mieszkają w namiotach, nie mają prądu, nie mają jak przechowywać żywności. Z punktu medycznego wywołuje to przede wszystkim odwodnienie dzieci i osób starszych, dlatego że są też bardzo nieregularne i skąpe dostawy wody pitnej, więc ci ludzie nie mają jak uzupełnić braku płynów. Widziałam takie filmy, gdzie małe dzieci siedziały w plastikowych miskach, a matka lub ojciec polewali je nieustannie wodą, żeby schłodzić organizm, żeby on się właśnie nie odwadniał. Nasi lekarze mówią, że do szpitala codziennie przywożonych jest około 200 pacjentów, właśnie małych dzieci i starszych osób, które są odwodnione, które potrzebują kroplówek i nawodnienia. To jest olbrzymi problem. Problemem też jest zanieczyszczona bakteriami woda, którą ci ludzie też czerpią z wód gruntowych. I dopóki temperatury są poniżej 25-26 stopni, to te bakterie się tak nie namnażają i ta woda, no, powiedzmy, jest zdatna do picia. No może lepiej by było ją przygotować, ale jeżeli jest to czysta woda gruntowa, ci ludzie ją po prostu piją, ale w tych temperaturach ona zostaje skażona namnożonymi bakteriami i też powoduje biegunki, powoduje zatrucia pokarmowe, tak samo jak psująca się żywność. W obozach, w namiotach ludzie nie mają lodówek, bo nie mają prądu. W związku z czym trzymają żywność w wykopanych dziurach w ziemi i tylko tyle jej gromadzą, ile są w stanie zjeść. Nie ma tam tak naprawdę dużych zapasów, ale i tak to, co mają zgromadzone, się po prostu psuje, dlatego że te bakterie, które powodują gnicie żywności, no, działają w tempie kilkakrotnie szybszym niż w niższych temperaturach i ta żywność jest zepsuta. Niestety często też jest spożywana, no bo to jest jedyne dostępne pożywienie. No i też powoduje problemy z żołądkiem, powoduje biegunki, które są bardzo groźne, zwłaszcza dla małych dzieci.
co można w takiej sytuacji zrobić? Jak wygląda niesienie pomocy humanitarnej w takiej sytuacji?
Jeżeli chodzi o Syrię, Polska Misja Medyczna działa od kilku lat w partnerstwie z organizacją Humanitarian Message Organization, założoną przez syryjskich lekarzy. I do nich wysyłamy fundusze na zakup potrzebnych produktów ratujących życie. Często jest to żywność, są to leki, często jest to sprzęt medyczny. Nie przesyłamy produktów ani pomocy rzeczowej, zbieramy tylko i wyłącznie pieniądze, więc zachęcam wszystkich, żeby weszli na stronę www.pmm.org.pl i wpłacili dowolną kwotę na naszą pomoc dla Syrii. Zostanie ona w całości przekazana do Humanitarian Message. Ta pomoc jest kupowana na terenie Turcji i przewożona do Idlib, dlatego że granica dla pomocy humanitarnej jest otwarta. Jest to o wiele tańsze, bardziej efektywne i ekonomiczne wykorzystanie środków, dlatego że nie musimy płacić za transport, nie musimy płacić cła. Wszystkie produkty są opisane w lokalnym języku, który jest zrozumiały dla ludzi, zwłaszcza dotyczy to leków. Dużym problemem, jeżeli chodzi o upały, jest nie tylko brak prądu, który powoduje psucie się żywności i wody, ale też nagrzewanie się ciała, zwłaszcza dzieci, pod wpływem ubrań, które noszą i kobiet pod wpływem ubrań, które noszą. Niestety uchodźcy najczęściej kupują ubrania bardzo tanie, chińskiej produkcji. To są ubrania, które są wykonane z, no, tak naprawdę ze sztucznych tworzyw, nieprzepuszczające powietrza. To nie są naturalne materiały typu len czy bawełna. Oczywiście dzieci czasami noszą t-shirty, to jest prawda, ale czasami te t-shirty są też niestety sztuczne. No i też niestety suknie kobiet, ich tradycyjne ubranie, też chusty, są zrobione po prostu z bardzo nieprzyjaznych ciału i nieprzepuszczających powietrza tkanin, takich jak na przykład bistor czy wiskoza. I powoduje to dodatkowe przegrzanie się ciała, powoduje to też często duszność i zawroty głowy, omdlenia, a przecież ci ludzie się nie rozbiorą. A nawet jeżeli mieliby się w coś przebrać, to nadal mają ubrania wyprodukowane z takich samych tkanin. To jest olbrzymi problem. My sobie nawet nie zdajemy sprawy, mieszkając tutaj w takim bezpiecznym i wygodnym kraju jak Polska, gdzie wchodzimy do domu, zapalamy światło, otwieramy lodówkę, tam mamy schłodzone produkty, które lubimy zjeść, możemy sobie wziąć zimny prysznic, nie oszczędzając na tej wodzie, nie licząc każdego mililitra. No tam tak nie jest. Wszystko jest problemem. Problemem jest czysta woda, problemem jest zdrowa żywność, problemem jest ubranie, które przepuszcza powietrze, problemem jest dostęp do pomocy medycznej. Każda jedna prosta czynność życiowa tam jest okupiona olbrzymim wysiłkiem i też często niestety osiągnięcie celu, czyli na przykład dostarczenie pomocy medycznej, dotarcie szybko z wodą pitną czy żywnością, no, się nie udaje.
Zadaniem pomocy humanitarnej jest umożliwienie ludziom przeżycia i stworzenie podstaw pod dalszy rozwój, oznaczający często próbę zbudowania życia od nowa. Życia, które niekiedy zawaliło się w mgnieniu oka w wyniku wojny czy katastrofy naturalnej. Katalog nieszczęść, które wymagają reagowania z powodu klęsk żywiołowych czy katastrof wywołanych działalnością człowieka, niestety wydłuża się. O sposobach niesienia pomocy humanitarnej wspieranej przez Polską Pomoc mówili Sylwia Hasbun z Caritas Polska, Rafał Dzięciołowski, prezes Fundacji Solidarności Międzynarodowej i Małgorzata Olasińska-Hart z Polskiej Misji Medycznej. Warto przy tym zaznaczyć, że w 2020 roku Polska udzieliła pomocy humanitarnej na kwotę ponad 131 milionów złotych. To o 84% więcej niż rok wcześniej. Wzrost w dużej mierze wynikał z potrzeb spowodowanych przez pandemię COVID-19. Wydatki na pomoc humanitarną udzielaną w odpowiedzi na pandemię wyniosły ponad 74,5 miliona złotych. Należy przy tym pamiętać, że współpraca z organizacjami pozarządowymi nie jest jedynym kanałem niesienia pomocy humanitarnej. Polska uczestniczy w inicjatywach innych donatorów, takich jak Międzynarodowy Fundusz Walutowy czy inicjatywy europejskie. Wnosi także wpłaty do organizacji międzynarodowych apelujących o wspieranie projektów pomocowych, takich jak UNICEF czy Światowy Program Żywnościowy.
Podcast został zrealizowany przez Free Range Productions.